Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
W studiu Radia Gorzów wiceszef partii Porozumienie Jarosława Gowina, gorzowski radny Robert Tarnacki. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Marcin Sasin przy mikrofonie. Jest pan obecny na Twitterze w mediach społecznościowych, czyli tam, gdzie toczy się ta dyskusja polityczna, chyba największa. A gdzie dyskusja, tam i hejt. Przegrywamy wojnę z hejtem. Pytam, no po tych wydarzeniach w Gdańsku i tej dyskusji, która po tych tragicznych wydarzeniach i śmierci prezydenta Gdańska się toczy.
Czy ja myślę, że tutaj na ten moment trudno wiązać te dwie kwestie, ponieważ ten hejt się toczy od wielu lat w polityce, niezależnie od tego, czy to jest Twitter, czy wcześniej była to telewizja, czy inne medium. No dzisiaj ma to większy zasięg i uczestniczą w tym również wyborcy. Mają dostęp do tych mediów bezproblemowy. Internet spowodował, że mamy bezpośredni kontakt, czy to z politykami, czy z każdymi grupami tak naprawdę, na których można w jakiś tam wpływ wywierać bezpośredni, jeżeli chodzi o demokrację. No tutaj na Twitterze rzeczywiście ta duża polityka uczestniczy w dyskusji i bardzo często puszczają politykom nerwy, ale też myślę, że wyborcy poszczególnych ugrupowań potrafią między sobą te dyskusje w niewłaściwy sposób prowadzić. Brakuje bardzo często w dzisiejszej debacie merytoryki. My jako Porozumienie Jarosława Gowina staramy się jak najszerzej właśnie wprowadzać te kwestie merytoryczne i też jesteśmy dalece od tego. Jeżeli chodzi o Gdańsk, nie chciałbym tego komentować. W mojej ocenie są od tego służby, wyjaśnią tą sprawę. Na dzień dzisiejszy nie wiązałbym kwestii tutaj tragicznej śmierci prezydenta Adamowicza razem z kwestią dyskusji czy hejtu, który się wylewa od wielu, wielu lat.
A propos Porozumienia, w Krakowie odbyła się pierwsza konwencja krajowa partii. O jakich wyborców walczycie? Bo unikacie jak ognia takich tematów obyczajowych, a stawiacie na zieloną energię, obniżanie podatków?
Przede wszystkim Porozumienie Jarosława Gowina to taka odnoga wolnorynkowa, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze w Zjednoczonej Prawicy. Społeczne programy realizowane przede wszystkim przez Prawo i Sprawiedliwość w rządzie Zjednoczonej Prawicy. To były reformy, które były realizowane przez ostatnie 3 lata. Dzisiaj uważamy, że jako cała Zjednoczona Prawica jest moment na to, aby również do klasy średniej, do miast...
Inteligencja i przedsiębiorcy.
Tak, mamy ofertę i to mieliśmy od dawna planowane, te reformy, tylko należało poukładać państwo od nowa, ponieważ było wiele kwestii dotyczących na przykład problemów fiskalnych, wypływu ogromnych ilości pieniędzy. Mieliśmy ogromną biedę w Polsce właśnie w rodzinach wielodzietnych i tutaj rzeczywiście te programy społeczne Prawa i Sprawiedliwości zafunkcjonowały. Mimo właśnie wielkiego hejtu na przykład drugiej strony, ale takiego merytorycznego też, że to na przykład ekonomicznie się nie będzie spinać. Jak widać, można to zrobić. Ja sam byłem niedowiarkiem, więc tutaj należy przyznać rację tym, którzy te programy realizowali, że to się da zrobić. Oczywiście w mojej ocenie można je realizować inaczej, ale w demokracji jest tak, że jeżeli wyborcy dają mandat takiej partii jak Prawo i Sprawiedliwość, a ona na sztandarach niosła te programy jak 500+ i wypełniła tą obietnicę wyborczą, to należy tutaj pochwalić przynajmniej za to, że ci politycy realizują to, co obiecują. Dzisiaj jako Zjednoczona Prawica wychodzimy z nowymi postulatami, nowym programem i idąc tym torem, można być praktycznie pewnym, że też wypełnimy te obietnice i tutaj rzeczywiście Porozumienie Jarosława Gowina tą ofertę dla klasy średniej, dla mikro, małych przedsiębiorców składa.
Ale ktoś w partii zajrzał do statystyk GUS-owskich, bo ja zajrzałem i prawie 3 miliony osób w Polsce to przedsiębiorcy, łącznie z osobami samozatrudnionymi, no to ładny elektorat.
To nawet nie chodzi o to, że to jest elektorat, to jest tak naprawdę siła państwa polskiego, ponieważ to mikro i mali przedsiębiorcy, ale przede wszystkim tymi kategoriami myślimy, jeżeli chodzi o politykę taką dalekosiężną, ponieważ dzisiaj rządzi Zjednoczona Prawica, jutro to się może nazywać X. Ja myślę o tym po prostu, żeby Polacy mogli rozwijać tutaj swoje przedsiębiorstwa i mogli też na nasz rynek dla konsumentów, którzy będą mieli odpowiednie środki do tego, żeby nabywać, dostarczać różnego rodzaju dobra. No i tutaj rzeczywiście zapowiedziana nasza polityka dotyczy tego, że będziemy szli w kierunku obniżania podatków, wsparcia klasy średniej, deregulacji, ale przede wszystkim też deglomeracji, czyli tego programu, który zapowiedzieliśmy przez naszego prezydenta.
O deglomeracji za chwilę, ale chciałem zapytać jeszcze o konwencję. Chcecie w Zjednoczonej Prawicy rozpychać się trochę łokciami przed tym przed jak tymi
każdy,
wyborami.
Panie redaktorze, oczywiście.
I to udaje się? Czujecie się ważnym elementem Zjednoczonej Prawicy?
Tak, jak najbardziej. Czujemy się bardzo poważnie traktowani. Mamy dwa bardzo mocne resorty, w tym Ministerstwo Nauki, gdzie przeprowadziliśmy bardzo szeroką reformę przez 3 lata, bardzo dobrze zaplanowaną. Ona już daje pierwsze skutki, o tym mówił Jarosław Gowin na naszej konwencji. Stajemy się w Europie kimś, kto jest doceniany. Byliśmy na szarym końcu, jeżeli chodzi o kwestię na przykład badań, rozwoju. W tej chwili te reformy zaczynają skutkować tym, że zaczynamy gonić tych liderów tutaj w Europie. To oczywiście jest proces, ale jakby zaczynem do tego była ta reforma. Drugie Ministerstwo Przedsiębiorczości. Mamy ogrom reform, które przeprowadziła minister Emilewicz. No i teraz we współpracy tutaj międzyresortowej zaproponowana została reforma dotycząca tych kwestii bardzo istotnych dla Polaków, czyli kwestii przyszłości energetycznej Polski. No i tutaj mamy ten program Energia Plus, który właśnie oferuje bardzo dużo mechanizmów do tego, abyśmy zaczęli inaczej, mądrzej produkować tą energię.
O Energia Plus za chwilę, zaczniemy od wolności gospodarczych. Czy wolności gospodarcze w Unii Europejskiej są zagrożone? Bo waszym zdaniem Polska powinna wziąć na siebie, cytuję, rolę strażnika tych wolności.
Tak, to powiedział Jarosław Gowin, odnosząc się do kwestii, które rzeczywiście były zauważone jeszcze za poprzednich rządów, kiedy to Jarosław Gowin deregulował nasze państwo. Było przeprowadzone szereg konsultacji i te deregulacje w pewnej części udało się zrealizować. To zostało zauważone przez ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii. Zaproponowana została współpraca między Wielką Brytanią a Polską, aby właśnie być takim strażnikiem. I tutaj mielibyśmy naprawdę mocnego partnera, który mógłby to realizować. Myślę, że decyzje Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej były podyktowane również tym, że rzeczywiście Unia Europejska wymaga reform. My jako Polska, jako Polacy zawsze walczyliśmy o tą wolność. Mamy to, można powiedzieć, w genach, we krwi i myślę, że takim strażnikiem powinniśmy na pewno być. Oczywiście w kontekście merytorycznym, czyli dyskutować o tym, narzucać pewne tematy. Ja myślę, że jesteśmy na tyle silnym państwem, że tą siłę pod tym kątem merytorycznym możemy pokazać. Jako część Unii Europejskiej, część tej Europy, powinniśmy wpływać na jej kształt.
Doskonale pan wie, że Unia to wspólny rynek i jest coś takiego jak jednolity akt europejski, który pokazuje, czy też wyznacza mechanizmy funkcjonowania tego rynku i 4 zasady wolności wymiany gospodarczej, czyli przepływ towarów, usług, tak osób i kapitału. Czy to nie jest taka propozycja na wyrost? No bo jak zmusić po pierwsze Euroland, czyli kraje, które mają wspólną walutę, a teraz mamy 20 lat od wprowadzenia euro, jak zmusić takie potęgi gospodarcze jak Francja czy Niemcy do tego, żeby się nas słuchały?
Nikogo nie mamy zamiaru zmuszać, ani nawet nie można zmuszać, bo to jest chyba jedno z najgorszych rozwiązań, które można...
No to jak wpłynąć, żeby słuchały?
Pokazać na przykład na podstawie Polski tutaj wewnętrznych rozwiązań, że te mechanizmy działają i na przykład deregulowanie pewnych obszarów gospodarczych, czyli oddawanie ich w ręce prywatne i inicjatywa obywateli, pokazanie, że to powoduje, że skraca się ścieżka. Zawsze, kiedy mamy po drodze biurokrację, ona ogranicza działanie, tą zwinność działania. My uważamy, że w dzisiejszym świecie, kiedy wyjedzie się do Azji, zobaczy, jak to funkcjonuje, to rzeczywiście tam strategiczne kwestie są korelowane z działalnością państwa i planów dotyczących bardzo dalekosiężnej przyszłości. Na przykład plany energetyczne, do tego mamy program wsparcia Energia Plus, ale jeżeli chodzi o kwestie samego kształtu działania w obszarach na przykład takich mikro, to powinniśmy jako Polska, my na swoich przykładach pokazać, że te rozwiązania działają. I myślę, że tutaj adopcja nastąpi bardzo szybka, ponieważ mamy tutaj sąsiadów bardzo rozsądnych i myślę, że zarówno Niemcy, Francja, ale wszystkie państwa Unii Europejskiej członkowskie ku temu się skłonią. Czyli powinniśmy uwalniać ten potencjał ludzi od dołu, żeby oni mogli zaczynać działać. I ja myślę, że to jest taki kierunek i to miał na myśli właśnie premier Gowin, mówiąc o tym, że będziemy strażnikiem. Pokazując po prostu na przykładzie, na własnym przykładzie.
Polska bez PIT-u? Kiedyś pan...
Myślę, że to jest dobry
był
kierunek.
Był zwolennikiem tego.
Oczywiście, dalej jestem. Ja uważam, że podatki dochodowe są jednymi z najbardziej kosztownych w obsłudze i jednymi z takich, które powodują, że są trudno ściągalne i mają po prostu całą obudowę prawną tak skonstruowaną, że ona powoduje wyhamowanie zatrudnienia.
Ale dzisiejsza opozycja mówi, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica nie obniża podatków, a dokłada nowe.
To jest akurat nieprawda, ponieważ mamy całe mnóstwo, szereg obniżek podatków, chociażby ostatnie obniżki w zakresie energii elektrycznej. Gdyby nie obniżka akcyzy, gdyby nie obniżka na przykład VAT-u, to mielibyśmy podwyżki nominalne tego, co z kieszeni byśmy musieli wypłacić na zapłatę za energię elektryczną. To właśnie fakt odpowiedniej polityki fiskalnej i tego, że się budżet, mimo na przykład tego, że odpłynie te 9 miliardów z budżetu, spina i napływają większe środki niż są przewidziane. Bo każdy budżet, panie redaktorze, to jest plan budżetowy, ile wpłynie i ile wydamy. Po pierwsze, można oszczędzać. Ja jestem zwolennikiem oszczędności, jakby deregulowania państwa, żeby jak najmniej państwo na siebie brało, żeby ludzie mieli własną inicjatywę. A po drugie, pytanie, jak jest prowadzona polityka fiskalna. Czy czasem ktoś na przykład poprzez zwroty VAT-u nie wyłudza tych pieniędzy, i to ogromnych pieniędzy, bo ja nie mówię o tym, że tam sobie przedsiębiorca coś wrzuci w koszty o jedną fakturę za dużo, bo to się zdarza i rzeczywiście od tego są służby, żeby też to sprawdzać. Mi bardziej chodzi o to, że ktoś, kto kompletnie nie działa w obszarze gospodarczym, naszym polskim, nie buduje tego dobra, poprzez po prostu pewne mechanizmy i złą konstrukcję podatkową.
A te mechanizmy, które są teraz, jak JPK, czyli jednolity plik kontrolny, to panu to odpowiada? Czy to jest to, co powinno być? To jest ten kierunek?
Ja uważam, że docelowo jeszcze bardziej powinniśmy to reformować, tylko to też jakby powodu... Znaczy JPK na pewno jest rozwiązaniem, które było adoptowane na przykład w Niemczech, prowadząc...
A pan pamięta, kiedy to było głosowane w Sejmie?
JPK?
No.
Za tej kadencji chyba, tak?
Chyba końcówka Platformy.
Jeszcze. Czy tam jeszcze Platformy? No ale to są kierunki, panie redaktorze, które narzuca tutaj też jakby to, co się dzieje w innych krajach Europy. Ja nie zawsze bym adoptował po prostu to, co robią inni, bo ja w Niemczech prowadzę od ponad 10 lat działalność w postaci spółki. Tam JPK, czyli takie rozwiązanie, funkcjonuje od zawsze i tam nikt nie ma z tym problemu, bo jeżeli ktoś nie oszukuje tylko z drugiej strony, my powinniśmy mieć większą łatwość na przykład wrzucania w koszty pewnych rzeczy. Jeżeli my musimy klasyfikować, czy to jest kosztem, czy to połowicznym kosztem i tak dalej, paliwem, kombinowania, zastanawiania się, to cały czas obywatel, przedsiębiorca ma takie poczucie, że gdzieś to państwo go goni. No ale niestety, w tym systemie fiskalnym, który mamy, tak to funkcjonuje, więc trzeba to uporządkować.
Ale jak to uporządkować, później... żeby po pierwsze dać wolności gospodarcze, z drugiej strony pilnować prawidłowego rozliczania się i płacenia podatków, a z trzeciej strony przecież realizować te socjalne postulaty.
No i tutaj właśnie mamy te sprzeczności. My jesteśmy zwolennikami tego, jako Porozumienie Jarosława Gowina, żeby od dołu pobudzać tą gospodarczą działalność i właśnie uwalniać te kwestie na przykład dotyczące licencjonowania pewnej działalności. My chcielibyśmy, żeby takich kwestii było jak najmniej. To robił Jarosław Gowin na przykład jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej. Reformował te obszary i tutaj trzeba pokazać, że niezależnie od tego, my jako Porozumienie, z kim współpracujemy, my poszukujemy tych rozwiązań w każdym rządzie, w każdej koalicji.
Deglomeracja, czyli przeniesienie niektórych instytucji państwowych z Warszawy do innych miast. Pachnie populizmem?
To jest jakby tylko jeden z elementów. Tutaj najbardziej kluczową kwestią jest to, że większość takich miast jak Gorzów Wielkopolski zresztą, bo mówił o tym nasz kolega Kuba na konwencji, prezydent Chełma, i on pokazuje, że właśnie takie miasta jak Gorzów, Chełm są w defensywie dzisiaj. I rzeczywiście tak jest. Dzisiaj mamy te ośrodki bardzo scentralizowane, szczególnie Warszawa. Przejmuje bardzo mnóstwo młodych ludzi, którzy tam wyjeżdżają w pogoni na przykład za tym przysłowiowym szczęściem. Chcą się tam osiedlać, rozwijać, zakładać rodziny. I musimy stworzyć mechanizmy dla takich miast. Ja nie chciałbym więcej o tym mówić, ponieważ tutaj jest to program, który będziemy szeroko przedstawiać, i konkretne mechanizmy to nie tylko kwestia przenoszenia tych instytucji. To jest jeden z takich kluczowych elementów, który, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, jest popularny, hasłowy, dlatego też padł na konwencji. Ale to będzie mnóstwo innych rozwiązań, również legislacyjnych.
Program Energia Plus chwyci za serce?
Ja myślę, że powinien tutaj chwycić nas wszystkich jako paków za rozum, ponieważ to jest naprawdę wielka zmiana dotycząca produkcji energii. Każdy może stać się producentem energii i odbiorcą tej samej energii, którą wyprodukuje. Dzisiaj trzeba było to oddawać do sieci, było mnóstwo barier biurokratycznych. No i co ważne, rozszerzamy to oprócz konsumentów indywidualnych i producentów indywidualnych, czyli tak zwanych prosumentów, to trudne słowo, mówiła o tym Jadwiga Emilewicz również na konwencji, o samorządy, i tutaj ja będę zachęcał, żeby Gorzów się również nad tym pochylił. pochylił, bo będziemy mogli produkować i konsumować tą energię, a po trzecie o małe, średnie przedsiębiorstwa. I to jest clue, że będziemy mieli tą niezależność, jeżeli chodzi o energię. Będzie wiele ulg, na przykład dotyczących pozyskiwania kredytów, leasingów, obniżka VAT na przykład na wszelkie artykuły. To również instalatorzy tutaj lokalni, którzy będą realizować te małe mikroinstalacje, czyli takie mikroelektrownie, będą na tym zarabiali. Więc to wytwarza ogromny potencjał rynkowy. I powiem tak, 2500 zł, jeżeli jedno gospodarstwo domowe, jeden dom jest w stanie zaoszczędzić rocznie z wyliczeń, które mamy, to są ogromne środki. Jeżeli przemnożymy to przez 5 milionów domostw w Polsce, to widzimy, jaki to jest potencjał gospodarczy i rzeczywiście po tych kilku latach oszczędności, po tych kilku latach inwestycji, którą trzeba będzie spłacić, ale na bardzo preferencyjnych warunkach, zamiast na przykład płacić w przyszłości za energię elektryczną, będziemy mogli te środki przeznaczać na przykład na konsumpcję, co napędzi gospodarkę.
Robert Anacki, wiceszef partii Porozumienie Jarosława Gowina, gorzowski radny, był Państwu i moim gościem. Niestety czas nam się skończył. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze. Do usłyszenia.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po 9:00 na 95,6 FM.